Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Michał Masłowski. To jest podcast Echa Rynku. Dzisiaj moim gościem jest
Artur Wiśniewski. Dzień dobry, dzień dobry.
Arturze, bardzo miło Cię widzieć. Pretekstem do dzisiejszego spotkania jest to, że zrobiłeś fantastyczne badanie ETF-y w portfelach polskich inwestorów. Super, to za sekundkę do tego przejdziemy. Tymczasem chciałbym tradycyjnie zareklamować konferencję Wall Street w Karpaczu 23-25 maja. Arturze, zdrać proszę temat Twojego wykładu.
Przymierzam się do poprowadzenia wykładu o dążeniu do wolności finansowej i w sposób szczególny będę chciał pokazać, ile trzeba oszczędzać, inwestować, aby tą wolność finansową osiągnąć, bo takich danych za bardzo nie ma, wymaga to wielu obliczeń, ale z pomocą pewnych odpowiednich narzędzi można to wyliczyć i będę chciał o tym powiedzieć nieco więcej.
Dobrze, ale będziesz obecny całą konferencję, biegamy razem tradycyjnie w sobotę. Pełen zestaw. Tak, to będzie chciał z tobą pogadać, będziemy się z tobą na kawie spotkać w przerwie.
Tak, z chęcią wezmę udział w biegu. To moja ulubiona część, ulubiona aktywność z tej części sportowej. Przeważnie dobiegam jako jeden z ostatnich, ale
Nie, absolutnie tutaj wrodzona skromność przez ciebie przemawia, jesteś, wiesz, ładnie, jesteś jednym, umówmy się, z liderów. Poza tym, Arturze, ty czasami się pojawiasz nawet na niedzielnym porannym bieganiu, także tym bardziej duże słowa uznania. Arturze, przejdźmy proszę bardzo do prezentacji, do badania, które przeprowadziłeś. Tutaj będziemy się wspomagali slajdami. Gorąco zachęcam tutaj słuchaczy naszego podcastu audio do zajrzenia na naszego stowarzyszeniowego YouTube'a, bo przeprowadziłeś badanie ETF-y w portfelu polskich inwestorów. Powiedz, kiedy prowadziłeś to badanie i jak dużo inwestorów wzięło w nim udział?
Celem badania, tak zacznę, było sprawdzić, jak inwestują osoby, które mają ETF w portfelu, w co inwestują, jak to robią i dlaczego, co nimi kieruje, jakie mają motywacje. Badanie zaczęliśmy, to był taki pierwszy etap, przy okazji konferencji Pasywna Rewolucja można było wypełniać ankietę przy okazji oddawania głosów na pasywnego rewolucjonistę, a druga część badania odbyła się już po konferencji i ja oraz nasi partnerzy, w tym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, za co serdecznie dziękuję, zachęcaliśmy nasze społeczności do tego, aby taką ankietę wypełnili. Dzięki temu udało się zebrać ponad 3000 ankiet, z tego 2500 osób inwestuje w ETF-y, więc jest to już całkiem pokaźna liczba. Katarzyna Sekścińska, która nadzorowała to badanie, powiedziała, że jest to największe badanie tego typu, które istnieje w zakresie inwestowania w ETF-y i że to jest już próbka, na podstawie której można całkiem sensowne wnioski wyciągać.
Tak, jest to 3000 osób, tak? Łącznie, około tak. Powiedzmy. To jest bardzo dużo. My przy ogólnopolskim badaniu inwestorów mamy tam około 4500 ankiet i ja wiem, jak duży to jest wysiłek organizacyjny, ile to się trzeba napocić, żeby zachęcić tak dużą liczbę osób, taką liczoną w tysiącach, do wypełnienia badania. Arturze, klikaj, dobrze. Będziemy się patrzyli, co jest ciekawego. To od razu to jest bardzo rzadka, jeszcze raz tutaj dodam, bo to jest czy ogólnopolskie badanie inwestorów, czy teraz twoje badanie tutaj o tych ETF-ach, portfelach inwestorów, no to jest fajne, bo tak, powiem tak, badanie takie, nie wiem, a na próbce wszystkich Polaków, no to w różnego rodzaju panelach może zrobić każdy. Trzeba tylko odpowiednimi pieniędzmi dysponować. A takie badanie na próbce celowanej osób, które inwestują na przykład w ETF-y, są inwestorami i tak dalej, to jest rzadkość, więc tym bardziej jest dużym tutaj zaciekawieniem. Przyjrzymy się wynikom.
Tak, przy czym też podkreślę, to nie są, te wyniki nie są reprezentatywne w skali całego społeczeństwa, bo całego społeczeństwa niewiele osób inwestuje w tego rodzaju instrumenty, więc to jest badanie, które pokazuje, jak inwestują osoby, które mają ten ETF w portfelu przede wszystkim oraz mamy też część osób, które nie inwestują, ale interesują się tymi ETF-ami, o czym za chwilę powiemy. Będzie najpierw kilka słów o części, gdzie będziemy porównywać osoby inwestujące w ETF-y i te, które nie inwestują w ETF-y, ale inwestują w inne aktywa, a później już o samych inwestujących w ETF nieco bardziej szczegółowo. Przewinę tą część, gdzie mamy dużo tekstu, i przejdziemy, bo te założenia już omówiliśmy, jakie jest cel, jaka była próbka. 3200 osób wzięło udział w badaniu, z tego około 2500. było tych, którzy zadeklarowali, że mają ETF w portfelu.
No po Arturze, to oczywiście, że tak jest, bo skoro zbierałeś przy okazji konferencja Pasywna Rewolucja, więc siłą rzeczy zgromadzili się tam fani inwestowania pasywnego, czyli ETF, przez ETF-y w dużej mierze. To jest oczywiste, że tak musiało być super.
No mówiąc szczerze, to był też trochę taki pretekst, ta konferencja, skoro ona istnieje, tak. To jest to też pewnego rodzaju okazja, żeby przy okazji podpytać o to, jak w ETF-ie się inwestuje. 3198 osób łącznie wzięło udział w ankiecie, z tego około 80% naszej próbki inwestuje w ETF. Są to przeważnie mężczyźni, około 88% to jest płeć brzydka i wygląda to dość podobnie w porównaniu z nieinwestującymi w ETF. To są przeważnie osoby w średnim wieku, przeciętnie około 40 lat ma osoba, która w ETF inwestuje. Niewiele odbiega to od profilu osób, które inwestują w inne aktywa. Przeważnie są to osoby z wyższym wykształceniem. Co ciekawe, nie sprawdzałem tego, być może ty wiesz, Michał, czy na przekroju całego społeczeństwa, jaka jest w ogóle osób z wyższym wykształceniem, tak? Bo tutaj...
Nie, to nie, na pewno jest chyba mniej, ale ja to porównuję tutaj do, jak w ogóle do profilu inwestora z ogólnopolskiego badania inwestorów i tam też z pamięci będę mówił, 75% osób ma wyższe wykształcenie, ja to zawsze argumentuję tak, że to nie o to chodzi, że trzeba mieć doktorat z ekonomii, żeby inwestować w ogóle i tak dalej, ale osoby z wyższym wykształceniem no przeważnie mają lepszą pracę, przeważnie mają jakieś nadwyżki finansowe, które w ogóle są w stanie odkładać. No to prawdopodobnie z tego
tak,
to się
i tutaj
bierze.
W zasadzie wyszło, że czy osoba inwestuje, czy nie inwestuje w ETF, no to wykształcenie w 80% ma wyższe. Chociaż niekoniecznie ekonomiczne. W większości przypadków nie jest to wykształcenie ekonomiczne. Najczęściej są to osoby z dużych miejscowości, w szczególności tych ponad 500 tysięcy mieszkańców. Jeżeli spojrzymy na przekrój wojewódzki, mazowiecki, małopolskie, dolnośląskie, czyli przede wszystkim są to te największe miasta. Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, Gdańsk i tak dalej. I to też jest, można powiedzieć, ten sam profil, co osoby, które inwestują w inne aktywa. W niczym tutaj nie, ETF-iarze nie odstępują od pozostałych.
Bardzo ładne polskie inwestorów. Słówko ETF-iarze.
I przeważnie są to osoby, które mają stałą pracę lub prowadzą własną działalność gospodarczą, czyli mają już usystematyzowaną tą sferę zawodową, uporządkowaną. Zanim przejdę dalej, to tylko słowo podsumowania. Mogłoby się wydawać, że osoby, które inwestują w ETF, czyli przeciętnie 40-latki, że ten przeciętny wiek mógłby wskazywać, że czasami do inwestowania, że ETF-y to jest taki instrument, do którego trzeba trochę dojrzeć, no bo to nie są przeważnie studenci czy osoby, które dopiero wchodzą w dorosłość, ale jeżeli spojrzymy na to, jak wygląda profil innych inwestorów, no to jest on, jak widzieliśmy, tak naprawdę prawie że identyczny, co pokazuje, że tak naprawdę do inwestowania w ogóle trzeba trochę czasem jakby dorosnąć, dojrzeć. Czasami może spłacić kredyt hipoteczny albo jakoś go nadpłacić w jakimś tam stopniu, żeby poczuć się swobodniej ze swoimi finansami. Więc jest to bardziej ogólna taka prawidłowość, że niekoniecznie inwestujemy zaraz po wejściu w dorosłość, tylko czasami wymaga to trochę czasu, żeby dojrzeć. W jakie aktywa inwestujesz? No, inwestujący w ETF inwestują nie tylko w ETF, oczywiście w 100% inwestują w ETF-y, ale nie tylko. Również w detaliczne obligacje skarbowe, akcje notowane na GPW w Warszawie, akcje notowane na rynkach zagranicznych, ale też metale szlachetne, kryptowaluty czy nieruchomości. I to pokazuje, że ETF najczęściej nie jest jedynym produktem w portfelu. Jest on najczęściej elementem większej układanki, większych finansowych puzli. To po prostu pokazuje, że sięgam po niego przede wszystkim w celu dywersyfikacji. Według mnie już z tego slajdu możemy to powiedzieć, ale potwierdzają to też deklaracje ankietowanych, o czym też później będziemy mogli się przekonać.
Artur, przepraszam, to jest niesamowite tutaj, bo ja rozumiem, że zgromadziłeś, jak to ładnie powiedziałeś, ETF-iarzy, tych pasywnych rewolucjonistów tak naprawdę, że to jest tutaj widać, że jest najbardziej ta tutaj typowa grupa osób, która przyszła do ciebie, wypełniła to badanie, bo ile oczywiście Rozumiem, że w grupie inwestujących w ETF 100% osób inwestuje w ETF. To jest taki wiadomo, fun fact. Ale że akcje notowane na GPW tylko 44%, to okazuje się, to jest niesamowite, bo według naszych badań to wychodzi, że jednak jest około tam, wiesz, 80%, inwestorów inwestuje w akcje w GPW, wiesz, co piąty nie ma, to już jest moim akcji z GPW, co już jest moim zdaniem niesamowite, to u ciebie są ci sami młodzi, pasywni rewolucjoniści, którzy, wiesz, nasłuchali się, że trzeba, wiesz, just keep buying do emerytury VWCE, ETF-y na rynek światowy i kupują tylko ETF-y. I te 44% tutaj akcentowane na GPW to jest bardzo mało moim zdaniem. Nie?
To moim zdaniem może wynikać z tego, jak duża ilość osób zaczyna inwestowanie od ETF-ów, bo taki slajd też będzie, tak. Może jeszcze dla podtrzymania tutaj, dla podniesienia uwagi, jeszcze o tym nie powiem, jak dużo osób, ale po prostu sporo osób, naprawdę sporo osób wyszło w tym badaniu, sięga po ETF jako w ogóle pierwszy instrument w życiu. Pierwszy. Nie inwestowało wcześniej, więc część pewnie w te akcje na GPW inwestowała wcześniej, przed rozpoczęciem inwestowania w ETF, ale być może część sięgnie po, bo jeszcze nie miała okazji, bo to był pierwszy instrument, po który sięgnęli.
Wychodziłoby na to, że tu jest dużo tych nowych, że oni wchodzą na rynek i od czego zaczynają? A od ETF.
Tak, sporo. Sporo.
W tym badaniu wzięło tutaj tak,
tak
tyle.
Tak, w tym badaniu. Przejdźmy dalej. Jak często przeznaczasz zazwyczaj nowe środki na inwestycje? Jest to najczęściej raz w miesiącu. 57% osób tak odpowiedziało, niektórzy nawet częściej. Muszę powiedzieć, że nieco mnie to zaskoczyło, ponieważ biorąc pod uwagę, że większość osób inwestuje dość małe kwoty przeciętnie, o tym jak duże to też powiemy jeszcze później, no to biorąc pod uwagę jak do tej pory i to, że większość osób póki co inwestowało przez polskie domy maklerskie, gdzie są dość wysokie minimalne wartości prowizji, ja byłem zaskoczony tym. Ponieważ myślałem, że ze względu na to, żeby nie przepłacać na tych prowizjach, no to będziemy inwestować rzadziej. Też pytanie, jak to pytanie do końca zostało zrozumiane? To znaczy przeznaczać środki na inwestycje? Zainwestować czy przelać na rachunek inwestycyjny i poczekać? Tego dokładnie nie wiemy, bo być może to pytanie było za mało sprecyzowane. No ale...
Wiesz, przepraszam, czy wystarczy, że ktoś sobie co miesiąc kupuje obligacje detaliczne Skarbu Państwa za kilkaset złotych, bo nie wiem, bo tak odkłada, bo tak zdecydował, no to już tak może to potraktować, tak, że robi to co tak. miesiąc.
Chociaż ogólnie jest, wydaje się to dość naturalnym odruchem, jeżeli, no, biorąc pod uwagę, że większość osób ma stałe dochody miesięczne, bo większość pracuje na umowie o pracę, więc co miesiąc ma przychody, więc dość naturalne jest to, że te oszczędności prawdopodobnie pojawiają się również co miesiąc. Większość osób ocenia swoją wiedzę o inwestowaniu w ETF dość przeciętnie. To nie są osoby, które czują, że mają jakąś ogromną tą wiedzę i to tak naprawdę wystarcza. Z tego badania, gdybyśmy połączyli kropki, wynika, że inwestujący w ETF raczej dobrze czują się ze swoim portfelem, tak się wydaje, a niekoniecznie oceniają, że ta ich wiedza jest bardzo duża, co pokazuje, że można, nie trzeba się doktoryzować, można zacząć inwestować z jakąś umiarkowaną wiedzą i robić to w taki sposób, żeby czuć się z tym po prostu dobrze.
A ty, Arturze, którą odpowiedź zaznaczyłeś?
Ja zaznaczyłem, że mam pewnie zaawansowaną wiedzę.
Ja chyba też. Aż chciałbym się tutaj, wiesz, napuszyć, że bardzo zaawansowana, ale jakbyś mi przepytywankę zrobił, to mógłbym nie zdać. Tak dla bezpieczeństwa zaawansowana.
A czy zaawansowaną, czy bardzo zaawansowaną, to akurat też nie pamiętam. Którą z tych. Pójdźmy dalej. W jaki sposób zdobywasz wiedzę na temat ETF? I co ciekawe, osoby, które inwestują w ETF-y, najczęściej aktywnie poszukują informacji na ten temat i pogłębiają swoją wiedzę. Część w sposób umiarkowany, ale to też mnie bardzo zaskoczyło, bo wydawało mi się, że jednak jest, że to podejście do zdobywania wiedzy jest trochę bardziej leniwe. Tutaj tak naprawdę chyba po raz pierwszy widzimy różnicę pomiędzy inwestującymi w ETF, a nie inwestującymi, czyli tymi, którzy inwestują w inne aktywa, bo ci, którzy nie inwestują w ETF, lecz w inne aktywa, no, aktywnie nie poszukują tych informacji. Potem zobaczymy, że oni, jak będą nas zapytani, dlaczego nie inwestują, to po prostu brakuje im trochę wiedzy, ale oni też o tą wiedzę jakoś specjalnie nie zabiegają. Na co dzień jej nie szukają, jak coś ich zainteresuje, to przeczytają, ale tak, żeby aktywnie tego szukać, no to nie. Skąd czerpiesz wiedzę o inwestowaniu w ETF? No przede wszystkim...
YouTube.
Tak, YouTube, blogi finansowe i giełdowe, a inwestujące w ETF, także wyszukiwarki ETF. No osoby nieinwestujące z wyszukiwark akurat nie korzystają. To zrozumiałe, bo jeżeli nie interesują ich jakieś konkretne ETF, wydaje mi się, że wyszukiwarka pojawia się dopiero wtedy, kiedy już ktoś zaczyna inwestować i staje przed wyborem, co wybrać. To może wtedy jest ona bardziej poręczna. Ale w pozostałych przypadkach wszystko jest tak samo. Też sięgają co do zasady po blogi finansowe, po YouTube czy ewentualnie strony internetowe, materiały instytucji finansowych. Czy twoim zdaniem ogólnie rzecz biorąc warto inwestować w ETF? No i to jest jeden z moim zdaniem najbardziej optymistycznych slajdów całej prezentacji, no bo oczywiście nie ma się co dziwić, że osoby inwestujące w ETF-y w prawie 80% mówią, że zdecydowanie warto, tak, zdecydowanie tak, ale osoby nieinwestujące również uważają, że warto. Są co prawda nieco mniej do tego przekonane, bo zdecydowanie warto, no to mówi tylko 28%, ale że raczej warto, 47%, czyli prawie 3/4 uważa, że tak albo raczej tak. Więc to, że ci nieinwestujący, no nie mają jeszcze ETF-ów w portfelu, nie oznacza, że nie zainwestują. Pozytywnie je oceniają, a to dlaczego nie inwestują, to też już może mogę zaspoilerować, no bo brakuje im przede wszystkim wiedzy.
Przepraszam cię, a jak to było sformułowane pytanie? Tak ogólnie, tak jak
tak,
to jest napisane.
Dokładnie tak.
Rozumiem, no bo to wiesz, osoby tam interesujące się tematem wiedzą, no tak powszechnie, nawet wśród inwestorów, to ETF-y, no to jest ten taki, wiesz, synonim inwestowania w ETF-y takie, które naśladują jakieś indeksy. Najlepiej to duże indeksy, tak? Jakieś albo wiesz, S&P 500, albo coś na rynek światowy, czy tam, czy WIG20. No ale też wiemy, że pod ETF-ami czasami kryje się, wiesz, a spekulacyjne ETF-y, a shorty, a telewarowane, a tam niekoniecznie, wiesz, różne fundusze, które są po prostu sprzedawane, aktywnie zarządzane jako ETF-y. To wiesz, no mam nadzieję, że inwestorzy odpowiadający tutaj ankietowania to pytanie raczej rozumieli ETF-y tak, jak powszechnie się rozumie, że to są te takie właśnie, wiesz, ETF-y pasywnie naśladujące duże indeksy, tanie tam, wiesz, z jak najmniejszymi opłatami i tak dalej, bo to no bo to trzeba byłoby rozróżnić troszeczkę.
Ja sądzę, że tak i to będzie też widać po kolejnych odpowiedziach, ale to za chwilę do nich dojdziemy. Spośród poniższych stwierdzeń zaznacz te, z którymi się zgadzasz. No i tutaj inwestujący uważają, że jest to przede wszystkim dobre narzędzie do dywersyfikacji, co potwierdza nam ten obraz, który już widzieliśmy wcześniej, no bo nie tylko ETF, ale też detaliczne obligacje skarbowe, akcje z GPW, z rynków zagranicznych i tak dalej. Uważają, że wystarczy niewielka suma środków, a koszty transakcyjne i inne opłaty są niewielkie. To są częste przekonania inwestujących w ETF. Nieinwestujący myślą o tym dość podobnie, chociaż z dużo mniejszym przekonaniem. Zwłaszcza
19% tak. Osób nie ma zdania, a wśród tych, którzy mają, tak, mają te ETF-y, to są zdecydowane odpowiedzi.
Tak, tak. Chociaż już jeżeli spojrzymy na opinię na temat wysokości kosztów, łatwości inwestowania czy prostoty, no to już jednak mniejszość z tym stwierdzeniem się zgodziła, więc osoby nieinwestujące mówią, że brakuje im wiedzy. No i to też ten slajd pokazuje, że nie uważają ich jakoś aż tak bardzo za takie proste czy łatwe w inwestowaniu i trzeba jednak trochę tej wiedzy zdobyć, żeby się móc sprawnie w inwestowaniu w te instrumenty poruszać. Mhm. Tutaj mieliśmy parę stwierdzeń i inwestujący w ETF uważają, które odnosiły się do inwestowania w ETF-y. I inwestujący w ETF uważają, że ich popularność będzie rosła, są one proste dla wszystkich, zyskowne, bezpieczne, ale jednocześnie lepsze na długi termin, dobre także dla początkujących i tych, którzy mają niewielką wiedzę na temat inwestowania. nieinwestujący mieli tak naprawdę bardzo podobne przekonania co do tych, podobnie jak inwestujący.
Ale są troszkę mniej zdecydowani. Tak, można
są było. Trochę mniej zdecydowani. Porównaj ze sobą inwestowanie aktywne i pasywne. My żeśmy je zdefiniowali w pytaniu w ten sposób, że inwestowanie pasywne to jest inwestowanie w szeroko zdywersyfikowany portfel bez prób timingu, czyli wyszukiwania górek i dołków, a inwestowanie aktywne to wszystko to, co nie jest tym pasywnym tak zdefiniowanym. No i inwestujący w ETF, i tutaj inwestujący mieli bardzo znowu podobne przekonania, przy czym nieinwestujący nieco może byli mniej pewni w tych swoich odpowiedziach, czy przekonani. Inwestujący w ETF uważają, że inwestowanie pasywne jest łatwiejsze, lepsze dla początkujących, bezpieczniejsze, ma niższe koszty, bardziej przejrzyste zasady i lepsze na długi termin. Z kolei inwestowanie aktywne daje szansę na większe zyski, jest lepszym rozwiązaniem dla krótkoterminowych inwestycji, ale też wymaga większego zaangażowania i większej wiedzy. Co ciekawe, jedna i druga grupa uważa, że jeżeli chodzi o to stwierdzenie, co jest lepszym rozwiązaniem dla doświadczonego inwestora, no to tutaj i aktywne, i pasywne inwestowanie porówno. Więc tutaj też była dość taka zgoda, że niekoniecznie musi być tak, że zaczynamy od inwestowania pasywnego, a potem jak już nabierzemy doświadczenia, to sięgamy po aktywne. To nie jest wcale oczywista droga. Podobnie jak ktoś, nie wiem, zaczyna od aktywnego, na pewno skończy na pasywnym. Chociaż inwestujemy bardziej pasywnie, to od razu też powiem i to za chwilę jeszcze znajdzie potwierdzenie w kolejnych slajdach, no ale z tego slajdu wynika moim zdaniem, że jest to właśnie to przekonanie. Niekoniecznie jest tak, że inwestujemy pasywnie, a potem przejdziemy do aktywnego, kiedy zdobędziemy więcej doświadczenia. Jakie są czynniki najsilniej zniechęcające się do inwestowania w ETF lub stanowiące największą trudność? No, inwestujący w ETF najczęściej mówią, że nic ich nie zniechęca, mają obcykane inwestowanie w ETF, ale jeżeli już, to kwestie podatkowe, wybór odpowiedniego ETF-u, czy problematyczne bywają koszty transakcyjne, że być może są zbyt wysokie, być może chodzi o te minimalne wartości prowizji. Nieinwestujący z kolei wskazują, że przede wszystkim mają niewystarczającą wiedzę w tym zakresie, czyli pozytywnie oceniają ETF-y, ale deklarują, że mają niewystarczającą wiedzę. Poza tym trudnością jest dla nich wybór odpowiedniego funduszu ETF oraz rozliczenie podatkowe, czyli podobny ból co osoby, które już w ETF-y inwestują.
A ty powiem ci, Artur, że to tak jest, nie? Że dla osób, które są na rynku kapitałowym, są, nie wiem, użyję tego słowa, obcykane, wiedzą wszystko co i jak, no to wiedzą, aha, dobra, są takie ETF-y, te są na polskiej giełdzie, te na giełdzie niemieckiej, tu i tak, te mają taka wysokość opłat za zarządzanie, to jest okej, taka wysokość to jest za dużo, tak, mamy to mniej więcej połapane. Natomiast dla osób spoza rynku kapitałowego, tacy, którzy nie inwestują, to rynek kapitałowy jako taki to jest sklep 1001 drobiazgów. To ola Boga, to nie wiadomo gdzie, co, żeby nie stracić pieniędzy, podatki, jak to się liczy, matko boska, ile to pieniędzy trzeba, doświadczenia, więc ja znakomicie rozumiem, że wśród osób nieinwestujących, prawdopodobnie w ogóle nie inwestorów, ta niewystarczająca wiedza to jest oczywiście, że jak się w ogóle za to zabrać, jest tutaj główną taką barierą.
Tak, co do wyboru odpowiedniego ETF, ja sądzę, że to nie chodzi o to, czy wybrać na S&P 500 Invesco, iShares czy Xtrackers. Sądzę, że raczej chodzi o dylematy typu, czy inwestować w ETF na akcje czy obligacje. A jak w akcje, to S&P 500, cały świat, czy Nasdaq, czy rynki czy rozwinięte, czy Polska, tak?
Wydaje mi się. Ostatni kwartał, no to wydawałoby się, że Polska, nie? No ale to zobaczymy za parę lat, jak to będzie.
Teraz skupimy się wyłącznie na osobach inwestujących w ETF i po prostu zanurkujemy nieco bardziej w szczegóły tej grupy ankietowanych. Czy miałeś doświadczenie w inwestowaniu na rynku finansowym, zanim zacząłeś inwestować w ETF? No i to jest slajd, który dla mnie był jedną z największych niespodzianek, ponieważ aż 41% odpowiedziało, że nie inwestowałem w inne instrumenty, zanim zacząłem inwestować w ETF. Czyli można powiedzieć kolokwialnie, świeżaki, tak? Osoby, które...
Arturze, to co mówiłem, że przyciągnąłeś, skoro to wypełniali osoby, które brały udział w konferencji Pasywna Rewolucja, no to, to są właśnie te osoby, to wiesz, newcomers, którzy właśnie nauczyli się, że to tak trzeba, nie? Że ja jestem, nie wiem, dentystą, nie wiem nic o rynku kapitałowym, ale usłyszałem na szkoleniu, tak, nie wiem, Atlas pasywnego inwestowania, tak? Jak to się, jak,
Atlas pasywnego inwestora, było tak, to szkolenie.
Tak, inwestora, że to trzeba właśnie tak robić i kupować do VWC, do już, tak wiesz, just keep buying do emerytury. To, nie, to bardzo dużo, niesamowite, prawda, tutaj, niesamowity wynik.
Ja byłem totalnie zaskoczony. Dziękuję ci za te miłe słowa, chociaż trzeba jasno powiedzieć, że czy w konferencji Pasywna Rewolucja, czy... w tej drugiej części badania, no to brały udział osoby nie wyłącznie z mojej społeczności, więc jakby ja nie, zdecydowanie nie przysługiwał zasług, że to dzięki
pozostałe
mnie...
Pozostałe 59% jest.
No spójrz, Michał, 41. Stowarzyszenie Inwestorów mówi dużo o ETF-ach. Jacek Lempart, Michał Szafrański, Marcin Niwódź, Mateusz Samołek, Paweł Cymcyk. No o ETF-ach mówi się w wielu miejscach, wiele źródeł o nich informuje, więc ja sądzę, że to jest to taka po prostu synteza tego, że o ETF-ach dużo się mówi. I to dobrze, to jest coś, co na pewno cieszy i bardzo zaskakujące, że aż w tak dużym stopniu tych osób jest tak dużo, które sięgnęły po ETF jako po pierwszy instrument. W jakie instrumenty inwestowałeś, zanim zacząłeś inwestować w ETF-y? No tutaj mam już nieco mniejszą próbkę, ponieważ na to pytanie odpowiadały tylko te osoby, które na poprzednie pytanie odpowiedziały tak, że inwestowały w inne instrumenty, zanim sięgnęły po ETF-y. I były to w pierwszej kolejności akcje notowane na GPW, jednostki funduszy inwestycyjnych i detaliczne obligacje skarbowe. Również akcje notowane na rynkach zagranicznych, ale już w mniejszym stopniu. Te trzy pierwsze odpowiedzi miały trochę odstają reszcie, można powiedzieć takie podium. Więc to pokazuje, że taką częstą motywacją, żeby sięgać po ETF jest to, żeby się zdywersyfikować, no bo jeżeli ktoś zaczął inwestować w akcje na GPW i stwierdził, że nie wiem, niekoniecznie mu nie wychodzi, ale dostrzegł pewne ryzyka jakieś geograficzne i stwierdził, że chce się zdywersyfikować, być może właśnie dlatego zainwestował w ETF-y, bo one ułatwiają to, żeby mieć w portfelu cały świat, a nie tylko Polskę. Sporo jest osób, które miały jednostki funduszy inwestycyjnych, nawet bardzo dużo, a jeżeli spojrzymy na poprzedni slajd, który pokazywał, co masz w portfelu i osoby inwestujące pokazywały, że też mają jednostki funduszy inwestycyjnych, ale raptem kilkanaście procent, to można by wyciągnąć wniosek, że czyli ktoś inwestował w fundusze inwestycyjne, zniechęcił się, nie wiem, być może ze względu na opłaty, teraz inwestuje w ETF-y i jakby to jest taka naturalna ścieżka, że ETF-y wygryzają klientów w funduszu inwestycyjnym. I wiesz co? Przeanalizowałem to nieco głębiej i wcale tak nie jest. Bo jeżeli byśmy...
No, bo to wiesz co, musiałbyś porównać jeszcze poziomy zgromadzonych aktywów, wiesz, na przykład w polskich TFI, ile jest w ETF-ach.
To też.
No to jest jednak gigantyczna dysproporcja. Z kolei jak mnie byś zapytał, w jakie instrumenty finansowe inwestowałeś, zanim zacząłeś inwestować w ETF-y, no to tak spojrzał sobie, no ze 25 lat temu, albo już ponad 30, też mi, jak byłem jeszcze bardzo młodym człowiekiem, tata kupił mi jednostki, wiesz, jakiegoś Pioniera czy coś takiego. Inwestowałem, nie? Wiesz, może lepsze byłoby sformułowanie, z jakich się przesiadałeś na ETF-y, co miałeś tuż przed inwestowaniem w ETF-y, że co cię, no tak, wiesz o co chodzi, nie? Jak ja zgodnie z prawdą, czy inwestowałem kiedykolwiek w życiu w jednostki funduszy inwestycyjnych? Tak. Czy zrobiłem to przez ostatnie 30 lat? Nie. Wiesz, to tak... Ciężko powiedzieć. No dobra, powiedziałeś, że też tak. Zanurkowałeś głębiej w dane, że tak, to nie jest tak, że ETF-y wygryzają.
Tak, raz, że był ten slajd, który pokazywał, ETF-y. Że 40% inwestorów sięgnęło po ETF jako pierwszy instrument. Więc jakby to już jakby jest jakby punkt pierwszy. Ale też punkt drugi, jeżeli spojrzymy na wcześniejsze dane, które pokazywały, co mają w portfelu osoby, które nie inwestują w ETF-y, to w ich przypadku liczba wskazań, że mają jednostki funduszy, też była niewielka. Więc jeżeli miałby się ktoś zniechęcić do funduszy, to niekoniecznie ze względu na ETF-y. I to już wychodzi według mnie z tego badania. Detaliczne obligacje skarbowe to jest punkt numer 3 z tego slajdu. co też pokazuje, że część osób zaczyna na spokojnie, metodą małych kroków. Nie inwestowałem, zacząłem od detalicznych obligacji skarbowych, być może w celu zbudowania poduszki bezpieczeństwa, a kiedy już nieco oswoiłem się z ETF-ami i z tym, że w portfelu może się dziać więcej, może być jakaś zmienność, to dopiero robię kolejny krok i sięgam po fundusze ETF, które najczęściej kojarzone są z tym rynkiem akcji, to też będzie widać później, no gdzie ta zmienność występuje i trzeba się z nią liczyć. Mhm. Co skłoniło cię do inwestowania w ETF? Przede wszystkim chęć dywersyfikacji mojego portfela inwestycyjnego, niskie koszty transakcyjne. To są główne odpowiedzi, również prostota i łatwość inwestowania. I to jest coś, co trochę już wybrzmiewało z tych poprzednich slajdów, więc nie jest to też bardzo nowa informacja w naszej dzisiejszej rozmowie.
Czy prawidłowo, edukacja działa.
Tak. W jaki sposób dziś inwestujesz? Przede wszystkim pasywnie. Chociaż nie wiem, czy przede wszystkim jest dobrym słowem w kontekście tego, co za chwilę dodam, ale prawie połowa, 43% inwestuje pasywnie, czyli w taki sposób, jak John Bogle przekazał, tak? Po to powstały fundusze indeksowe, a potem ETF-y, żeby inwestować w sposób indeksowy, pasywny. Ale jeszcze więcej, bo ponad 50%, dokładnie 51% osób deklaruje, że inwestuje częściowo aktywnie i ale częściowo pasywnie, tak? Czyli łączy inwestowanie pasywne z aktywnym, chociaż niekoniecznie w ETF-y inwestuje w sposób aktywny.
Przepraszam, to jest, widzę, Arturze, to jest próbka 2500 osób. To jest wśród tych odpowiedzi, inwestują w ETF-y.
Tak, teraz już mówimy wyłącznie o osobach, które inwestują w ETF-y. Ale
czyli 5% osób to są ci, którzy tymi, wiesz, spekulacyjnymi ETF-ami się zajmują.
Które inwestują wyłącznie aktywnie. Tak, dokładnie. A połowa łącz inwestowania aktywne z pasywnym, chociaż to ta część aktywna to mogą być ETF-y, ale też inne instrumenty, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że inwestujący w ETF deklarowali, że inwestują też w akcje na GPW, na rynkach zagranicznych, więc to niekoniecznie muszą być wyłącznie ETF-y w tej części łączenia pasywnego z aktywnym, części aktywnej z pasywnym.
No tak, tak, ale wiesz, mają ETF-y, a deklarują, że inwestują aktywnie, no to czyli tą częścią ETF-ową też aktywnie.
Przynajmniej część osób może inwestować w ETF-y po prostu aktywnie. Tu gdybyśmy zapytali, być może za rok tak zmienimy pytanie, w jaki sposób gdzieś inwestujesz w ETF-y, no to byśmy mieli większą jasność. Tutaj mieliśmy bardziej ogólną odpowiedź.
Okay.
Od ilu lat inwestujesz w ETF? Staż inwestycyjny osób inwestujących w ETF-y jest bardzo krótki. W około 95% to jest do 5 lat. Powyżej 6 lat, czyli 6 lat lub więcej, jedynie 7% osób zadeklarowało. Ale to moim zdaniem pokazuje przede wszystkim tyle, że historia ETF-ów na polskim rynku jest po prostu krótka. No bo wcześniej one po prostu nie były za bardzo dostępne. Było oczywiście na giełdzie papierów wartościowych, było dostępnych kilka ETF-ów. Były ETF-y od Lyxora, obecnie Amundi. Był S&P 500, DAX, swego
pierwszy był 20. ETF na WIG 20, no to tak. Ja tutaj się kryję w 6+, tak, ten najdłuższy, bo ja ten pierwszy ETF od Lyxora miałem i posiadałem go prawie do samego końca. On tam został później, no Lyxor, czy tam później Amundi się poddało z tym ETF-em, ale tak, tak, to jest już jest chyba kilkunastoletnia historia ETF-ów na giełdzie papierów wartościowych.
2010 był chyba debiut pierwszy.
Tak, to ona nie w tym tempie się rozwija, czego byśmy oczekiwali, ale tak, no to ja jestem 6+.
Tak, no trzeba jasno powiedzieć, że one co prawda były notowane i były dostępne na giełdzie, czyli tuż pod nosem, ale ich popularność pojawiła się w zasadzie w momencie, kiedy polskie domy maklerskie wprowadziły też tą ofertę zagraniczną. To jest to bardzo widoczne.
To jest oczywiście, to z naszych badań wynika, jest 2018 rok, 2019, kiedy tak, oferta z rynków zagranicznych na IKE, IKZE w Bosiu, to jest takie, i poszło.
Tak, dokładnie. A w jakim celu inwestujemy w ETF-y? No przede wszystkim emerytura w celu dywersyfikacji, ochrony przed inflacją, ale też zabezpieczenie swojej przyszłości na za kilkanaście lat, zabezpieczenie finansowe bliskich, czyli na przykład inwestowanie na dziecko, chociaż to już są rzadsze odpowiedzi, na tak zwaną czarną godzinę, czy mieszkanie lub inny większy zakup, to już są najrzadsze odpowiedzi. Nie jest to bardzo może odkrywczy slajd, bo o tym, że inwestujemy w cel dywersyfikacji czy na emeryturę, to już trochę wynikało z tego, co widzieliśmy wcześniej. Natomiast to, co mnie zszokowało, to jest kolejny slajd, gdzie pytaliśmy o to, w kontekście tych celów inwestycyjnych, które zostały wskazane, jaki horyzont czasowy przyjmujesz. No i tu się okazuje, że ten horyzont inwestycyjny przeciętnie, właściwie bez względu na cel, a przynajmniej dla zdecydowanej większości celów, jest niesamowicie długi. To jest przeciętnie 20 lat. Na emeryturę 25, w celu dywersyfikacji 20 lat. Ochrona przed inflacją 22 lata. Zabezpieczenie bliskich 25 lat. Bezpieczne pomnożenie kapitału 20 lat. Czyli ETF, no nieco rzadziej na czarną godzinę czy na mieszkanie, no to jest około 10-12 lat przeciętnie. I to są ogólnie bardzo wysokie wartości. One pokazują, że po prostu ETF-y z jednej strony są specyficznym instrumentem, który po prostu traktujemy jak do realizacji celów takich bardzo długoterminowych. Chociaż nie należy popadać w hurra optymizm, no bo to są niesamowite wartości. Jeżeli byśmy spojrzeli na ogólnopolskie badania inwestorów, czy SII, czy inne badania, no to ten horyzont najczęściej jest bardzo krótki. Większość osób boi się ryzyka, nie chce mrozić kapitału, nie chce inwestować z dłuższym horyzontem. Ludzie często odpowiadają, co najwyżej tam, nie wiem, rok, dwa, trzy, pięć, to już jest w ogóle horyzont bardzo trudno akceptowalny. Pamiętam, było takie badanie między innymi Schroedersa, gdzie max 3 lata, ludzie odpowiadali. No to tutaj te 20 lat to jest w ogóle jakiś kosmos. Więc to z jednej strony pokazuje jakąś taką może unikalność ETF-ów, jak są one traktowane, ale właśnie, żeby nie popadać w chory optymizm, no spójrzmy też w ETF.
Wydaje mi się, że to tak może być. My też pytamy o horyzont inwestycyjny inwestorów dla różnych instrumentów. No i dla akcji, on się wydłuża z roku na rok. Tak? Ten jakby rośnie procent osób, które oszczędzają na emeryturę na giełdzie, horyzont inwestycyjny dla akcji się wydłuża i tam my po latach, u nas przez całe lata zadawaliśmy pytanie, tam było tam day trading, a do miesiąca, pół roku, rok i powyżej roku, to musieliśmy rok albo dwa lata temu zmienić, dodać kolejną odpowiedź powyżej 5 lat, bo nam za dużo już wpadało do powyżej roku i w przypadku akcji to też jest, nie pamiętam teraz tych procentów z pamięci, ale w przypadku ETF-ów, no to jest ponad 70%, bo ponad 80% deklaruje, że to jest powyżej 5 lat. 20 par lat mieści się w przedziale powyżej 5 lat.
Tak, tak. Natomiast
to się zgadza.
Tak, tak. Natomiast to jest zdecydowanie więcej niż te... Ten próg 5 lat, który często jest przyjmowany jako taki ten długi termin, no to jest 4 razy więcej. Natomiast ja bym też nie popadł w chory optymizm, no bo pamiętajmy.
Na poziomie deklaratywnym prawie to może być inaczej niż jak później, co nam życie przyniesie.
Dokładnie tak.
To
pamiętajmy, że prawie połowa osób nie inwestowała wcześniej. Historia ETF-ów jest krótka, do 5-6 lat przeważnie. A takiej porządnej Bessy to my nie widzieliśmy od lat. Były co prawda te spadki covidowe, które tam sięgały w zależności od tego, gdzie spojrzymy, 20-30% i to już było sporo, ale no...
To było tak krótko, że nie zdążyliśmy się oswoić z tymi spadkami.
Szybko się ten rynek odbił. Taki Bessy męczący, jak w 2007, 2008, 2009 roku, która trwała 2 lata i zanurkował rynek o 50-60% i potem wychodził 5 lat do poziomu zero, no to żeśmy dawno czegoś takiego nie przeżyli, a takie okoliczności mogą wpływać na skrócenie tego horyzontu, mówiąc kolokwialnie, a mówiąc wprost, porzucenie strategii w najmniej odpowiednim momencie. To jest zagrożenie, które ja widzę, że to jest realne i to się może pojawić w razie, gdyby takie spadki przyszły.
Wiesz co, no możemy się cofnąć, wiesz, jakieś lata 70., gdzie rynek 10 lat szedł w bok, prawda? Albo jakieś lata 20., że kilkanaście lat wychodził na nowe szczyty, prawda? Natomiast oczywiście postrzeganie ludzi plus jakby no presja nie, taka medialna jest taka, żeby zrobić z tego sensację. Przypomnijmy, w 2022 rok był bardzo nieprzyjemny dla rynku akcji, dla rynku obligacji. Tak, to fatalnie to wtedy wszystko wyglądało. Będę tu kpił po raz kolejny. Pojawili się pewni bardzo znani blogerzy, którzy już popisali, czy ponagrywali filmiki o końcu inwestowania pasywnego. Po jednym roku. Prawda? Po jednym roku, a co to by było, faktycznie, jakbyśmy mieli bessę 2-3-4-letnią. Natomiast oczywiście tak ten krach covidowy, to nie była bessa, to był krach covidowy, taki, wiesz, to było tak szybko, że wiesz, to było strach mrugać. Nie? To się tak szybko niektóre rzeczy działy. Ja do dzisiaj pamiętam, że w tym covidzie, tym luty, marzec, ja załamywałem ręce, ola Boga, gdzie moje oszczędności na całe życie, żeby pod koniec tego samego roku tak. Ależ jaka piękna wartość portfela, jak wszystko ładnie urosło. Oczywiście, że tak, na poziomie, masz rację, Arturze, na poziomie deklaratywnym, tak, będę oszczędzał, 20 parę lat mi zostało do emerytury, to tyle będę oszczędzał, a pytanie było, co by przyszła długa bessa. Pamiętam, jak Jacek Lempart podczas której konferencji Wall Street, podczas jednego panelu dyskusyjnego powiedział coś takiego, że jest bardzo trudno wytłumaczyć osobie, która... Tak wiesz, kupuje jakieś ETF-a, regularnie dopłaca i tak dalej, to na przykład po 10 latach jest nominalnie na minusie, nominalnie, nie mówiąc o wartościach realnych, że ona dobrze inwestuje, że to tak ma być. Nie? Stąd między innymi wymienia się w tych wszystkich strategiach takich pasywnych, długoterminowych, horyzont bodajże 15 lat, że to jest taki, prawda, że to tyle i już będzie dobrze. Statystyki światowe, stu kilkudziesięcioletnia historia rynku kapitałowego pokazuje, że 15 lat już powinno być dobrze, a 20 lat to już na pewno będzie dobrze. Aczkolwiek no, ludzka psychika jest zupełnie inna, prawda? To co mówisz, że to, że my deklarujemy, że będziemy tak robili do emerytury, a czy będziemy naprawdę tak robili, jakbyśmy byli, wyobraźmy sobie, dokładamy tego portfela, dokładamy, mija 5 lat, jesteśmy na minusie. No come on. ETF, sam nie wiem, co bym zrobił.
ETF mają dobrą prasę. Gdzie nie spojrzysz, tak, to raczej dobrze się o nich pisze. Trafiły też, pojawiły się na rynku i trafiły na dobry okres, bo nie było taki mocnej zwały, więc część osób może tak pozytywnie je postrzegać ze względu na tą szczęśliwą historię. Więc tym bardziej według mnie warto mówić o tym, że ETF-y nie są lekiem na całe zło. Jeżeli masz ETF akcyjny, to jeżeli rynek spadnie 50%, ETF-y tak samo, ETF akcyjne spadną, nie mniej pewnie niż akcje. Okej, niektóre akcje mogą spaść mocniej, bo tu ETF-y, ich istotą jest to, że te portfele są zdywersyfikowane, więc pewnie spadki mogą być mniejsze niż pojedynczych niektórych akcji, ale te spadki na pewno mogą być bardzo głębokie i trzeba się z tym liczyć, że ETF to jest tylko nakładka, to jest tylko coś, co ci pozwala w sposób łatwy kupić cały rynek, cały portfel akcji, a nie coś, co uchroni cię, bo żaden genialny zarządzający nie będzie sprzedawał akcji, bo widzi, że jest szczyt, teraz będą spadki, więc on ich nie sprzeda. Tak? To jest ryzyko, które zawsze jest po stronie inwestora i trzeba się z nim zawsze liczyć. Mhm. Przez jaki typ rachunku inwestujesz? Biorąc pod uwagę, jak długi horyzont inwestycyjny przyjmujemy, inwestując w ETF-y, nie dziwi to, że wybieramy w pierwszej kolejności rachunki IKE i IGZE. Dokładnie 70% osób korzysta z tego typu rachunku. W drugiej kolejności sięgamy po rachunek tak zwany zwykły, czyli ten zwyczajnie opodatkowany w polskim domu maklerskim, a dopiero w trzeciej kolejności zagraniczny dom maklerski, instytucja zagraniczna. Trochę mnie to zdziwiło, ale jak przemyślałem, to w sumie mnie nie dziwi. To, że inwestujemy w pierwszej kolejności w IKX, to ja sam do tego zachęcam zawsze, żeby w pierwszej kolejności rozważyć taki rachunek. Natomiast bardzo często podkreślam, że uważam, że fajnie jest mieć konto w zagranicznym domu maklerskim jako uzupełnienie, zwłaszcza jeżeli mamy trochę więcej środków i te limity wpłat na IKX są dla nas niewystarczające. Po prostu dzięki temu możemy się zdywersyfikować geograficznie, mając środki u brokera zagranicznego. Ale sens takiej dywersyfikacji w zasadzie jest wtedy, kiedy mamy większe środki.
Tak.
No bo co z tego, że my u tego zagranicznego brokera ulokujemy dodatkowe 600 zł? Jakby to nam życie naprawdę nie zmieni, jakby nie zmieni naszej sytuacji.
600 zł miesięcznie przez kolejne 20 lat.
No okej, w takim ujęciu to oczywiście, ale jeżeli mielibyśmy jakąś małą kwotę zainwestować i tyle, no to to pewnie nam tego życia może nie zmienić. A jeżeli mamy mniejsze kwoty, to myślę, że istotniejsze może być dla nas na przykład to, żeby był łatwe rozliczenie podatkowe, a od polskiego brokera dostajemy PIT-8C. Wszystko jest po polsku, więc to są udogodnienia, które są cenione i to widać w tych odpowiedziach i tak je interpretuję. Mniejszość osób korzysta też z OIP-a, ale 15% to i tak jest całkiem sporo. Według mnie to jest naprawdę dobry wynik. Są też osoby, które korzystają z robodoradców przez rachunek zwykły, czyli nie przez OIP, to jest kolejne 11%. I tak to wygląda.
Wiesz, to ten zagraniczny dom maklerski, te 27% to jest bardzo dużo, to znowu potwierdza to moje spostrzeżenie, że przyszli twoją ankietę, wypełniać uczniowie Atlasu Pasywnego Inwestora, bo tam rozumiem, jest jedna z metod polecana, ta dywersyfikacja geograficzna, a otwórzcie sobie rachunek w Interactive Brokers i tam możecie już posiadać środki w niepolskim domu maklerskim, w amerykańskim biurze maklerskim. To jest bardzo dużo. Muszę przyznać się szczerze, my to widzimy po wynikach naszego badania. Ile osób deklaruje, że ma rachunki w XTB, ładny kubek, w BOŚ-u, tak wiesz, w mBanku, w tych dużych, tak, dużych polskich domach maklerskich, a ile ma w zagranicznych, aczkolwiek tutaj zdradzam, tak, że za sekundkę pokażemy ranking domów maklerskich na podstawie naszego badania i po raz pierwszy będzie tam Interactive Brokers. On widnieje w naszych wynikach naszego badania od bardzo dawna, ale zawsze to było za mało osób tam deklarowało, że ma tam rachunki. A w tym roku na tyle dużo osób już zadeklarowało, że ma konto w Interactive Brokers i mało tego, że to jest ich główne, podstawowe konto, bo to, że ma, to zawsze było dużo, ale zawsze było to drugie, dodatkowe. A teraz mamy na tyle dużo wskazań, że to jest podstawowe konto, tak, jeżeli będziemy się temu dokładnie przyglądać, że prawdopodobnie Interactive Brokers zadebiutuje w rankingu domów maklerskich i tak dalej. Tak? Więc w sumie z drugiej strony, przepraszam, sam zaprzeczyłem sam sobie, te 27% to wcale nie musi być aż tak zaskakujący wynik.
Jaka jest aktualnie przybliżona wartość twoich inwestycji w ETF w przeliczeniu na złote? No i przeciętnie inwestujemy kwotę 50 tysięcy złotych, tak? Tak by to 20% około osób inwestuje do 10 tysięcy, a kolejne 30 od 10 do 50, więc ta przeciętna wartość to jest 50 tysięcy złotych. Wydaje mi się, że to jest nieco mniej niż w przypadku waszych badań ogólnopolskiego inwestora, OBI. Tam chyba przeciętna wartość była wyższa, chyba bliżej 100 tysięcy, jeśli dobrze mi się wydaje.
Więcej już teraz nawet, tak, bogacimy się. No ale to to zwracam uwagę, że to tylko ETF tutaj jest.
Nie? A no tak, to też fakt.
A my mamy hurtem wszystko, ile w ogóle masz na rynku zainwestowany, ile swój portfel inwestycyjny, to u nas jest to, są to wyższe kwoty, ale jeżeli to jest prawidłowo rozumiane, że to są tylko ETF-y, to może tak się na dużym poziomie ogólności, wiesz, zamykam jedno oko i może się zgadzać.
Tak, faktycznie, bo tutaj są tylko ETF-y, a u was są portfele wszystko w ujęciu łącznym. Tak. Ile wynoszą twoje roczne zarobki versus wartość portfela ETF? Drugi raz bym to pytanie odwrócił. Wydaje mi się, że byłoby łatwiej je interpretować, ale w największym skrócie dla prawie połowy osób portfel ETF to mniej niż wartość rocznych zarobków lub co najwyżej wartość zbliżona, więc te portfele, nie wiem ile wynosi, nie pamiętam ile wynosi przeciętne, ile wynoszą przeciętne zarobki. Przeciętna pensja to chyba 6,5 tysiąca, przynajmniej mediana to jest 6,5 tysiąca brutto, tak? No to pewnie z 80 tysięcy będzie przeciętna wartość.
Czyli jeszcze nie nazbieraliśmy dużych portfeli ETF. Tak. Jeszcze musi parę lat upłynąć tego dokładania, tego just keep buying, żebyśmy mieli portfele, które będą wielokrotnością rocznych zarobków.
Tak,
tak. Chociaż może tutaj być. Jeszcze parę lat musi upłynąć.
Tak, chociaż w przypadku części osób to już jest więcej niż roczne zarobki, a u niektórych nawet dużo więcej. 96% ankietowanych spośród osób, które deklarują, że inwestują w ETF-y, w ostatnich 12 miesiącach dokonało zakupu. Czyli to pokazuje też taką regularność, że niekoniecznie zainwestowałem kiedyś raz i dalej nie dokładam, tylko w ostatnich 12 miesiącach był jakiś zakup. No i przeciętna jego wartość to jest około 20 tysięcy złotych. Tak? 36% osób, to jest największa, najczęstsza odpowiedź, do 10 tysięcy zainwestowało łącznie w ostatnim roku, a kolejnych 16% od 10 do 20, czyli przeciętnie wychodzi około 20 tysięcy złotych. Taka wartość wpłaty w ostatnich 12 miesiącach. Tak. Mm-hmm. I co ciekawe, w ostatnich 12 miesiącach 80% osób nie dokonało sprzedaży. I to według mnie dobrze pokazuje, że to inwestowanie w ETF-y traktujemy bardziej tak, no, pasywnie, leniwie. Raczej nie jest to styl, w którym dokonujemy częstych zakupów i realizujemy sprzedaż w ciągu roku. Jedynie 22% osób z jakiegoś powodu dokonało sprzedaży. Być może to było podyktowane właśnie realizacją strategii bardziej aktywnej, a być może była to jakaś realizacja innej potrzeby, nie związana z inwestowaniem, po prostu ktoś potrzebował gotówki, być może, ale też zwróćmy uwagę, że ta przeciętna wypłata była dużo, dużo mniejsza niż przeciętny zakup. Mam na myśli w ujęciu łącznym za ostatnie 12 miesięcy. 64% osób powiedziało, że do 10 tysięcy złotych wypłaciło z rachunku w ostatnim roku. A w ile różnych funduszy ETF inwestujemy? Najczęściej ten portfel jest dość niewielki. Około 50% odpowiadających mieści się w trzech pozycjach. 20% ma tylko jeden ETF w portfelu, kolejne 22%, a kolejne 17% trzy ETF-y.
Ciekawe, jak tutaj odpowiadali klienci robodoradców, którzy, wiesz, płacasz 100 zł i masz 10, możesz mieć 10 ETF-ów, prawda? Czy byli też świadomi tego, że to jest aż tak, wiesz, wtedy tych środki są podzielone na takie drobiazgi.
Tak, możliwe, że te 11% osób, które odpowiedziało, że ma ponad 10 funduszy ETF w portfelu, no to mogą być między innymi klienci robodoradców.
Tak, bo wiesz, ja też tak miał indywidualnie, a to chyba 3. Zaraz. Oj, coś tam. Nie, dobra, powyżej 10, nie? To tak. Jest.
Ale żeby nie było wątpliwości, to już tak postanowiłem, że w przyszłym roku zapytamy. Zadamy to pytanie tylko osobom, które zadeklarowały, że inwestują w sposób indywidualny w ETF-y, czyli nie korzystają z robodoradców, żeby te odpowiedzi były bardziej jasne. Chociaż z drugiej strony, jak zobaczymy, całkiem sporo jest osób, które mają 4, 5, 6, 7, 8 czy 9 ETF-ów. To jest naprawdę dużo. Ja jestem tym zaskoczony. Myślałem, że 3/4 osób odpowie, że ma 1, 2, 3 ETF-y, a jednak sporo osób jednak ma ich trochę więcej, co być może pokazuje, że inwestują w sposób nieco bardziej aktywny. Niekoniecznie musi to być timing, to inwestowanie aktywne, ale być może do tego jednego czy dwóch ETF-ów bardziej zdywersyfikowanych dobierają te trochę bardziej skoncentrowane na poszczególnych rynkach, sektorach, tematach czy czynnikach. Zbliżamy się już do końca. W jakie aktywa inwestujesz poprzez fundusze ETF? No przede wszystkim w akcje, dopiero w drugiej kolejności obligacje, a także w surowce.
Bardzo dużo, 20% surowca.
Tak.
Co to za ETF-y? Bo to akcje, obligacje to jest oczywiste, tak? Raczej akcyjne, obligacyjne ok, jeżeli ktoś ma jakieś fundusze typu, nawet może powiedzieć, wiesz, jakieś Vanguardy Life Strategy, to też tam wewnątrz są pozaszywane
no tak.
ETF-y obligacyjne, prawda? Jeżeli ktoś to rozumie, tę konstrukcję, to powinien zaznaczyć również obligacyjne, ale tak. Surowcowe ETF-y?
Ja myślę, że są to przede wszystkim ETC na złoto, czy inne tego typu instrumenty.
Okej. No wiesz, przepraszam cię, ETF-y na kryptowaluty, 7%. Skąd to wytrzasnęli inwestorzy takie ETF-y?
Tak, one nie są jeszcze bardzo popularne w Europie. Jak wchodził do USA EBIT, czyli ten od iShares'a, największy ETF, kiedy regulator się zgodził, żeby w ogóle tego typu ETF-y zabezpieczone kryptowalutami mogły się pojawić na rynku amerykańskim, to ludzie pytali, a kiedy, przynajmniej w Polsce, tak, w dyskusjach to widziałem, no a kiedy w Polsce ETF-y na kryptowaluty się pojawią? No ale przecież one na rynku europejskim w formie ETC no to istniały już dłużej niż w USA i były dostępne, więc to jest pewna taka nieświadomość, że te instrumenty są w ogóle dostępne. No to też pokazuje chyba też, dlaczego tak rzadko sięgamy po instrumenty, które są zabezpieczone kryptowalutami, ale być może jest tak, że po prostu jest takie przekonanie, że może w kryptowaluty lepiej jest inwestować w sposób bezpośredni. I być może z tego to wynika, bo jednak osób, które w kryptowaluty inwestują, jest obecnie całkiem sporo.
Tak, według naszych badań 20% i to widziałem, Artur, na jednym z twoich slajdów, to są podobne liczby.
Tak. Jaka część twojego portfela, jaką część twojego portfela stanowią zazwyczaj ETF na akcje? No to jest najczęściej od 70 do 100%. Mhm. To pokazuje, że inwestujemy w ETF w sposób przede wszystkim bardzo ryzykowny, dynamiczny. No, inwestujemy w taki sposób, gdzie te zmienne klasy aktywów stanowią większość naszego portfela. Więc no tak, nie tylko często, ale sięgamy po te akcje, ale też stanowią one dużą część naszego portfela. Więc jeżeli inwestujemy bezpiecznie, to być może nie w ETF-y, albo w małym stopniu, a w ETF najczęściej dodajemy do portfela, kiedy chcemy dodać trochę ognia do naszego portfela inwestycyjnego. I to był ostatni slajd tej prezentacji, więc tak to wyglądało.
Arturze, dobrze, dziękuję bardzo. Powiedz mi tak, gdzie ty widzisz, nie wiem, polskich inwestorów, rynek ETF-ów w Polsce? No bo to wiesz, tak to patrzymy, my otworzyliśmy się bardzo ładnie za granicę. To widać, wiesz, z naszych badań, widać z twoich, z takich ogólnych rozmów z inwestorami. No a tutaj wiesz, no Beta ETF dźwiga na swoich barkach rynek ETF-ów w Polsce, trzeba sobie powiedzieć, tak? Czekamy na ten ETF dywidendowy, który za sekundkę ma być tutaj, czekam, bo chętnie jestem, ustawiam się pierwszy w kolejce. Jak ty widzisz rynek ETF-ów w Polsce i tych polskich inwestorów? To nie wiem, za 5, za 10 lat.
Ja bym chciał, żeby za 5 lat ten rynek bardzo się rozwinął, bo to są instrumenty, które po prostu są przydatne, tanie i wygodne w inwestowaniu. To, że ten rynek się rozwijał będzie, to ja mam naprawdę pełne przekonanie. Zobaczmy, kolejne domy maklerskie polskie dodają ofertę rynków zagranicznych do swojego portfolio. Też coraz śmielej poczynają sobie brokerzy zagraniczni. Mamy robodoradców, którzy interesują się Polską. Prasę mają dobrą. Jak mówię, dobrą prasę, mam na myśli to, że czy blogerzy, czy media finansowe raczej przychylnie odnoszą się do inwestowania w ETF-y. Więc wydaje mi się, że jest to tylko kwestia czasu. Jeżeli też spojrzymy na przykład na dane domów maklerskich, to coraz chętniej po ETF sięgamy. Jeszcze parę lat temu na rynkach zagranicznych najczęściej wybieraliśmy akcje, a obecnie te proporcje się odwróciły. Już w większości wybierane są ETF-y. Nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że akcje są złe i nie ma sensu po nie sięgać, tylko po prostu ETF-y są łatwe i to łatwiej się ich nauczyć i łatwiej za ich pomocą inwestować niż na przykład w akcje zagraniczne, co oczywiście jedno drugiego nie wyklucza, to podkreślam. Natomiast ja nie jestem bardzo dużym optymistą, że w 5 lat dojdzie do rewolucji. Ja bym bardzo chciał, dlatego konferencja, którą raz w roku organizuję, nazywa się Pasywna Rewolucja. Natomiast ja nigdy nie powiedziałem, kiedy do tej rewolucji dojdzie. Ja sądzę, że to będzie jednak nieco więcej czasu, żeby istotna część społeczeństwa zaczęła inwestować w ETF-y. Bo w ogóle mało z nas mówię o przekroju całego społeczeństwa, mało z nas w ogóle inwestuje, więc musimy się tym inwestowaniem jako społeczeństwo szerzej zainteresować. No i jeżeli będziemy się tym inwestowaniem interesować, no to też te ETF-y myślę, że będą dochodzić do głosu i będą dodawane do portfeli, ale ja sądzę, że to jest kwestia raczej pokolenia, żeby zobaczyć istotne zmiany niż wystąpienia tego w horyzoncie 5 lat. Być może w części akcyjnej, jeżeli mówimy o akcyjnym rynku inwestowania, to ETF-y staną się istotnym graczem w porównaniu na przykład z funduszami inwestycyjnymi, bo jeżeli chodzi o całość aktywów, no to bez porównania, to jakby nie ma co porównywać. Rynek funduszy inwestycyjnych jest kilkadziesiąt razy większy, Ale jeżeli spojrzymy na rynek akcji, no to do funduszy inwestycyjnych aktywa akcyjne nie płyną. W sensie inwestorzy nie kupują jednostek akcyjnych, ale te ETF-y kupują. Więc tutaj możemy najszybciej zobaczyć jakąś istotną zmianę. I tak to widzę.
Ja jestem, Artur, większym optymistą od ciebie. Ja uważam, że w dzisiejszych czasach rzeczy dzieją się szybciej. Tak, nie wiem, technologia rozwija się szybciej, PKB świata rozwija się szybciej, z różnego rodzaju kryzysów wychodzimy szybciej. To też mam taką cichą, takie, wiesz, ciche takie nadzieje, że jakieś, nie wiem, a 7-letniej bezcy na rynkach światowych nie zobaczymy, tak? Bo to faktycznie zabiło entuzjazm nawet najbardziej cierpliwych, wiesz, inwestorów, co to na długi termin inwestują. To też mam taką nadzieję, że ta taka, nie wiem, eksplozja inwestowania w ETF-y pasywnego na cały świat, to będzie szybciej niż, no, niż za pokolenie, tak? No bo pokolenie to jest dla mnie 20 lat. To jest taka, wiesz, różnica między pokoleniami, prawda? To moim zdaniem będzie szybciej. No ale dobrze, to powiem ci tak, i tak widać zarówno w twoich badaniach, jak i w naszych badaniach, że ta edukacja działa. Tak, że inwestorzy sięgają po te instrumenty, że otwierają się na rynki zagraniczne, że bardzo ładnie dywersyfikują te portfele, że w coraz młodszym wieku sięgają po te instrumenty, bo też znika bariera kosztowa, znika bariera taka, że chodzi o produktowa, że kiedyś trzeba było, żeby na rynkach zagranicznych zainwestować dużych pieniędzy. Dzisiaj to można zrobić bardzo, bardzo tanio. To nie jest jakąś wielką barierą, żeby sobie kupić jakiegoś ETF-a na giełdzie w Niemczech i trzeba mieć to po prostu just like that. Od 100-500 zł można to zrobić, więc takie rzeczy bardzo, bardzo przyspieszają cały ten proces. Jakby mi ktoś powiedział, w jakim miejscu jesteśmy dzisiaj, 2-3 lata temu, to bym nie uwierzył, a jesteśmy. Także, no wiesz, pandemia dużo nam pomogła. Nie chciałbym powiedzieć, że to kolejna pandemia nam jest potrzebna, no ale tego typu wydarzenia przyspieszają bardzo bieg wydarzeń. Także, no, powiem tak, jestem większym optymistą niż ty, zobaczymy, tak? Umówmy się tutaj za 5 lat na podobną pogadankę i sobie zweryfikujemy, kto miał rację.
Myślę, że pod kątem popularyzacji inwestowania bardzo dobrze, że pojawiły się kryptowaluty. O. Bo one pobudzają wyobraźnię, wiadomo z jakiego powodu, i wiele osób młodych po nie sięga. Do tej pory nie było zbyt wiele okazji, żeby one pokazały, że są bardzo zmienne, bo jeżeli ktoś inwestuje od kilku lat, to nie było aż tylu okazji, ale z czasem pokora, myślę, że może spowodować, że te osoby zaczną sięgać też po inne instrumenty, które będą trochę im bardziej portfel stabilizować. Takie mam przekonanie.
Dobrze. Arturze, co, bardzo ci serdecznie dziękuję. To, drodzy widzowie, słuchacze, dajcie znać w komentarzach, jak podobają wam się wyniki tego badania. Jeszcze raz na sam koniec przypominamy, zapraszamy, zachęcamy do uczestnictwa w konferencji Wall Street, gdzie we dwójkę będziemy z Arturem biegać z rana, a Artur nawet będziesz miał jakiś wykład. Tak, dobrze. Cóż, Artur, bardzo serdecznie dziękuję. Ja nazywam się Michał Masłowski, dziś moim gościem był
Artur Wiśniewski.
Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.
Do zobaczenia.